Wtorek, 27 sierpnia, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet i muszę powiedzieć, trochę przez pewien czas urlopowy, 4 tygodni, brakowało mi tego momentu, kiedy mogę się z Państwem przywitać na antenie Radia Wnet i muszę powiedzieć, że takie 4 tygodnie to jednak jest epoka i człowiek wraca do pracy, wraca także do polskiej polityki i trochę z jednej strony patrzy, jak dużo się zmieniło, jak dużo nowych informacji przyszło, a z drugiej strony wszystko pozostało po staremu i jakby niewiele się zmieniło. 4 tygodnie nie spowodowały trzęsienia ziemi ani żadnej istotnej zmiany w polskiej polityce. No chociaż my, czy państwo, którzy śledzili politykę, mogą uznać, że wiele mniej lub bardziej istotnych wydarzeń się zdarzyło. Tak czy inaczej, przed nami na pewno jedno bardzo ważne wydarzenie, wybory prezydenckie i w zasadzie jesień i wiosna. Taki cały sezon, już mówiąc językiem serialowym, będzie pod znakiem wyborów prezydenckich i my dzisiaj wchodzimy w ten sezon. Politycy prawie już wszyscy wrócili do Warszawy. Za chwilę pierwszy Sejm, za chwilę jutro ważne posiedzenie rządu, bo dotyczące budżetu na rok przyszły, a jak mówią politycy koalicji rządzącej, chociażby pani Hennig-Kloska, to będzie bardzo trudny budżet i wiele na to wskazuje, więc istotnych tematów nam nie zabraknie. Zapinamy pasy i dzisiaj startujemy w podróż radiową, w podróż publicystyczną, w podróż informacyjną, której meta to będą wybory prezydenckie, a potem rzeczywiście możemy się obudzić w zupełnie innej sytuacji politycznej. Ba, powiem więcej, na pewno po tych wyborach prezydenckich sytuacja będzie zupełnie inna, tylko nie wiem, jaki wektor tej zmiany będzie. Zaproponowałem, żeby po moim dłuższym urlopie pierwszą rozmowę odbyć z doktorem Tomaszem Żukowskim. To się udało. Socjolog, politolog, wykładowca akademicki jest naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam serdecznie.
To dobrze, to może zostawmy sobie na sekundę ten dłuższy horyzont wyborów prezydenckich w tle naszej rozmowy, on się jeszcze pojawi, a zacznijmy od tych informacji, którą żyjemy przez chwilę, a potem ona gdzieś tam zejdzie w cień. Kampus Polska Przyszłości, inicjatywa robiona czy firmowana przez Rafała Trzaskowskiego, a robiona zdaje się przez de facto Sławomira Nitrasa, co roku dostarcza nam wielu ciekawych i mniej lub bardziej przyjemnych obrazków do omówienia. Tegoroczna edycja zasłynęła nagraniem z imprezy młodych ludzi razem z politykami Platformy, również z ministrami tego rządu, gdzie śpiewa się 8 gwiazdek, czyli JEP PiS i wydaje się, że wzbudziło to oburzenie, chociaż mówiąc szczerze, to, że takie przyśpiewki się tam pojawiają, to jakoś mnie to nie zdumiało, a pana doktora?
Wie pan, zacznijmy od tego, że wydawało się, że ten kampus będzie rozmową młodych ludzi o ważnych sprawach, ale właśnie w tej chwili można powiedzieć, że w przestrzeni publicznej tak naprawdę najważniejszym elementem tego jest to, co się wydarzyło na koniec, czyli ta piosenka pana Cypisa, tak?
Cypisek,
na której 40, Cypis. Policzyłem w tekście, bo zajrzałem do tekstu tej piosenki, 42 razy pojawia się to samo przekleństwo, wzywające do, nazwijmy to, niszczenia PiS-u, uderzenia w PiS poprzez wulgarne, przy czym pojawia się, jak wiemy, wulgarne słowo na J. Ale tam też jeszcze, co ciekawe, pojawiają się dwa inne słowa, znaczy tak naprawdę piosenka kończy się żądaniem, żeby osoby związane z PiS-em po prostu oddaliły się z kraju, to tłumacząc na język polski literacki, a w tekście jest jeszcze mowa o tym, że to już jest koniec, że to jest wojna, łapy precz, wyjdźmy wszyscy na ulicę. Więc jest to, można by taki powiedzieć, hymn nienawiści, który pojawił się, przypomnijmy, kilka lat temu, jeszcze kiedy ta formacja była w opozycji, który podobno, powtarzam, na odpowiedzialność dziennikarki, która była kilka lat temu na kampusie, pojawił się i wcześniej.
A tym razem jest to taki... Joanna Miziołek z Prostu też jakby nie była zdziwiona, bo mówiła, takie same obrazki były 2-3 lata temu na kampusie Polska Przyszłości.
I po pierwsze, to jest samo w sobie, powiedziałbym, nieprzyjemne, jeśli to świadczy fatalnie o przyszłych polskich elitach. No bo co śpiewały polskie elity, przyszłe polskie elity 20, 40, kilkadziesiąt lat temu? No przypomnę Grzegorza Ciechowskiego, Pytanie o Polskę. Porównajmy tę piosenkę z tą, z tym stekiem bluzgów, żebyśmy wiedzieli, jaka jest różnica między poziomem etycznym, moralnym, obywatelskim tych młodych ludzi, którzy to śpiewają. Ja ich nie będę bronił, tak jak to dużo osób robi. No i to jest pierwsza bardzo ważna informacja, bardzo zła dla Polski po prostu, bo takie będziemy mieli w przyszłości elity, które odreagowują się poprzez nienawiść. Ale druga, znacznie bardziej niepokojąca informacja, to jest reakcja polityków na to, organizatorów. Co oni powiedzieli?
Były różne. Z jednej strony dość zabawnie, bo chyba mijając się z prawdą dość wyraźnie i spektakularnie, ale chyba nikogo to już dzisiaj w Polsce nie myli, pan Nitra stwierdził, że uciszał młodzież, jak to usłyszał. Nagrania pokazują coś dokładnie odwrotnego, opublikowane, a chyba Rafał Trzaskowski przepraszał za ten incydent, no ale ktoś uznał, że nie ma sensu w tą stronę iść i Donald Tusk inną narrację pokazał na Twitterze, pisząc, że śpiewać każdy może lepiej albo gorzej, ale czasami musi, bo się udusi. Co ciekawe, ten oryginalny tekst jeszcze dzieliły dwa wersy, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi, ale chyba te wersy niespecjalnie pasują do aktualnego stanu rządów.
Znaczy, moim zdaniem one pasują, bo one pokazują, no tak naprawdę to jest straszliwy cios w organizatorów kampusu, to się stało, ponieważ tak naprawdę one jakby całkowicie podważają i niszczą całe przesłanie, te oficjalne przesłanie kampusu, ale zarazem pokazują, że to nieoficjalne przesłanie, które zostało przez tych młodych ludzi wyśpiewane, zostało no, tak naprawdę uznane przez organizatorów i przez samego premiera, bo jeżeli premier mówi, że no tak naprawdę, bo się udusi, czy innymi słowy, oni przecież musieli to powiedzieć, bo to gdzieś głęboko w nich tkwiło, czy on mówi innymi słowy, tak, oni mają tę nienawiść w sobie i niech ją ujawniają. I coś podobnego, mówiąc o tym, że w duszy to grało tym młodym ludziom, powiedział również główny organizator tej imprezy. I to jest dla mnie najbardziej zmartwiające, że zamiast się od tego zdystansować, zamiast jakby posypać głowy popiołem, no to może przesadzam, tego od polityków rządzącej formacji trudno oczekiwać. Oni mają w tej chwili, są w tej fazie pierwszej, fazie dumy i pychy, ale to dopiero za parę lat, gdyby tak było, to można by się tego spodziewać. Ale tym niemniej ich reakcja jest bardzo niepokojąca, bo przecież to jest czysta mowa nienawiści. To nie ulega najmniejszej
wątpliwości. Nie, tu pan doktor się myli. Mową nienawiści zajmuje się Krzysztof Śmiszek z Lewicy i jego zdaniem pan doktor jest w głębokim błędzie, bo on jako polityk, który będzie forsował, wprowadzał, kształtował ustawę o mowie nienawiści, określił tę piosenkę jako dorobek kulturowy. No więc dzisiaj rano w telewizji Polsat News.
No, ja wiem, to czytałem. No to chcę powiedzieć, że ktoś uważa to za dorobek kulturowy, to ja współczuję mu, że w ramach takiej kultury się obraca i że to uważa za dorobek kulturowy środowisk, w których bywa. No bo jak inaczej to sobie wytłumaczyć? To jest, no muszę powiedzieć, że to jest przerażająca kompromitacja obecnych elit, które nie potrafią odciąć się od tego, co nie jest takie łatwe, trudne do odcięcia. No, nawet ktoś tam z tych, znaczy pan Halicki coś takiego próbował robić nieśmiało. Inny polityk powiedział, że chyba nawet jest wymieniony, że to było w okresie opozycji, że to były... Ale jeżeli partia rządząca coś takiego ogłasza
i...
Naprawdę bardzo niepokojące.
Niepokojące, ale może pan doktor robi z igły widły od wulgarna przyśpiewka, która się pojawia, przejdzie i minie i tyle.
Nie, przepraszam, ona istnieje już od kilku lat, funkcjonuje w ramach tego środowiska, się dowiaduje mi również. Sami nasi najwybitniejsi politycy rządzący twierdzą, że ona oddaje stan duszy młodych ludzi. Czy innymi słowy, oni mówią tak, jesteśmy pełni nienawiści i będziemy i mamy prawo to nienawiść wyrażać. Jeżeli ludzie rządzący coś takiego deklarują, to nie dziwmy się, że potem mają na przykład różnego typu zamysły, prawda, że na przykład również, no, inaczej spytam, no przecież tak naprawdę nie byłoby tej niechęci i nienawiści, moim zdaniem zresztą jest jej mniej w tych młodych ludziach, bo dla wielu młodych ludzi to była tylko no draka. Heca, używając języka z młodości sprzed kilkudziesięciu lat, ale mam wrażenie, że dla niektórych polityków jest to tak naprawdę świadome kształtowanie pewnych postaw, to jest szczucie do nienawiści, to jest dealowanie nienawiści. I to robią zawodowi politycy, żeby w ten sposób przykryć swoje własne, czy przyszłe i aktualne problemy. I to jest naprawdę bardzo niepokojące. Ja bym nie chciał w tym momencie używać różnego typu metafor i odniesień, może metafor odniesień do innych epok historycznych. Mam nadzieję, że jest na to za wcześnie i że do tego nie dojdzie, ale to naprawdę jest dzwonek alarmowy, że nie ma żadnej reakcji, za wyjątkiem de facto no, zaakceptowania tego, co się stało.
Panie doktorze, naszym gościem dr Tomasz Żukowski, socjolog, wykładowca akademicki, ale także osoba, która no, współpracowała swego czasu z politykami. Ja to często przypominam, nie wiem czy słusznie, ale to też jednak pokazuje zaangażowanie pana doktora w osoba, która współtworzyła exposé premiera Jerzego Buzka. Tak kiedyś.
Na przykład. Nie tylko, parę innych rzeczy też robiłem, ale też tak się składa, że ja w roli tak by eksperta miałem też okazję kontaktować się z tymi politykami, o których teraz mówimy. To tym bardziej mnie martwi, oni kiedyś tak się nie zachowywali.
Proszę powiedzieć, a jaki to będzie miało wpływ na kampanię prezydencką? Wczoraj pierwsza strona Gazety Wyborczej opisywała proces szukania nowego otwarcia przez koalicję rządzącą 15 października, przepraszam bardzo, czyli w rocznicę wyborów ma być jakieś duże wydarzenie, na którym liderzy wszystkich partii koalicyjnych mają się pojawić i przedstawić wizję na przyszłość. Mi cały czas gdzieś tam w pamięci dzwonią słowa z kampanii wyborczej jeszcze Donalda Tuska, który mówił, że no, potrzebuje miesiąca, trzech miesięcy, czterech miesięcy na posprzątanie, a potem odda stery rządów komuś o łagodnym mniejszym charakterze, tak mówił w kampanii wyborczej Donald Tusk. Mija 9 miesiąc, Donald Tusk jest premierem i nie ma mowy, żeby ktoś go zastępował, ktoś o łagodniejszym usposobieniu. Ale może jest tak, że ta nienawiść po roku się będzie wypalać, że ona jest oczywiście bardzo gorąca wśród wybranych, wyselekcjonowanych młodych ludzi na kampusie Rafała Trzaskowskiego, ale w ogóle społeczeństwa ta nienawiść już bokiem wychodzi i koalicja musi szukać jakichś innych wektorów politycznych.
Wie pan, no ja powiedziałbym, ja może powtórzę raz jeszcze. Znaczy ta nienawiść jest może nie tyle bardzo obecna, ile ona jest podgrzewana w środowiskach elitarnych. Myślę, że wśród zwykłych ludzi ona raczej będzie stopniowo wygasać. Chociaż ją się próbuje podgrzewać różnego typu zarzutami. No ten sławna wypowiedź premiera o 100 miliardach, prawda, która ma, że tak powiem, ustawić całą debatę pod, prawda, na tej zasadzie, że to my jesteśmy od problemów naszego kraju, a oni to są, prawda, od tego, żeby, no, druga strona to jest samo zło, można by tak powiedzieć, prawda?
Znaczy, to już było w kampanii rzeczywiście taki bardzo manichejski podział między dobrem a złem. Coś, z czym Donald Tusk wrócił do polityki jeszcze na dobrych dwa lata prawie przed wyborami, więc to już są trzy lata, kiedy ten sposób rozumienia polityki przez Donalda Tuska jest uprawiany.
Tak, tylko że kiedyś on był stosowany równolegle nawet w opozycji z propozycjami pozytywnymi. No, pomijmy tutaj kwestię, że duża część tych propozycji pozytywnych była tylko żetonem do pozyskania wyborców, a nie do zrealizowania. Jak wiemy, no to przecież jeden z bardzo ważnych polityków tego obozu rządzącego powiedział, że obietnice wyborcze są tylko dla, prawda, obowiązują tych, którzy w nie wierzą. Ale ja myślę, że to jest rzeczywiście bardzo ważne pytanie. Czy na jesienią tego roku, czy w ogóle w ramach nowego sezonu politycznego, no bo ta jesień to będzie nowy sezon polityczny z kulminacją w postaci wyborów prezydenckich, czy obóz rządzący przedstawia jakiś program pozytywny, program dotyczący właśnie przyszłości Polski, czy będzie się głównie koncentrował na budowie negatywnego obrazu swoich rywali politycznych, swoich politycznych konkurentów. No mam nadzieję, że to pierwsze, no bo to jest jeżeli chcemy żyć w demokracji, no to demokracja to jest spór między programami. Taka prawdziwa demokracja wysokiej, pierwszej jakości.
A mamy tutaj spór między emocjami i mamy to, o czym powiedziałem na początku, czyli wybory prezydenckie. Jarosław Kaczyński, trochę żartując, chociaż to jest poczucie humoru, które nie wszyscy wyłapują, mówi, z badań wychodzi, że nasz kandydat musi być młody, przystojny, wysoki, mieć rodzinę, znać dwa języki obce i być postawny. No ale może być jakieś takie kryteria, które wychodzą z badań sondażowych, a co wychodzi, co może wychodzić z badań Platformie i czy rzeczywiście jest tak, że ta polityka bardzo taka zbudowana i położona na nienawiści może wystarczyć do tego, żeby wygrać wybory prezydenckie?
Wie pan, zobaczymy. No, zachowań, które widzimy, również z reakcji polityków, tych najważniejszych na ten incydent, ale bardzo poważny incydent, o którym już mówiliśmy, wskazywało na to, że oni jednak liczą na to, że ważnym instrumentem w ich, tak powiem, w ich skrzynce, prawda, politycznego machera, będzie takim instrumentem, będzie też budowanie nienawiści. Niestety, negatywnych emocji, w tym również nienawiści, no bo tu akurat inne słowo niż nienawiść niestety nie pasuje do tego, co tutaj, o czym mówiliśmy.
A to znaczy, często się mówi, że Platforma poza rokiem 10 nigdy, czy ta formacja nigdy nie wygrała wyborów prezydenckich.
Tak, to prawda.
I że tu jest jakiś próg, być może ten próg, nawet ta polityka nienawiści nie będzie w stanie przebić, że jednak nie uda się zdobyć 50% plus jeden głos wokół agendy niechęci wobec oponentów.
Myślę, że tak. Myślę, że to jest, znaczy byłby to jakiś zupełnie nowy etap w historii politycznej Polski. Zresztą krok w bardzo złą stronę, gdyby na takich hasłach, na takich emocjach można byłoby wygrywać otwarcie. Ale wie pan, no, ja myślę, że żeby odpowiedzieć na to, jak będzie wyglądała kampania wyborcza, to trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tego, co się może wydarzyć wcześniej. Bo przecież ta kampania będzie wyraźnie inna przy różnym biegu wydarzeń, przede wszystkim międzynarodowych, o czym się rzadziej mówi, ale też wewnętrznych. No wewnętrznych to jest jasne. To jest kwestia inflacji, jest kwestia stanu rynku pracy, to jest kwestia tego, czy będzie się zwiększało bezrobocie, czy nie, czy ludzie będą tracić pracę zbiorowo, czy nie. No, ta lista jest oczywista, prawda?
Ale tu z kolei mamy bardzo ciekawą analizę jeszcze sprzed wakacji, czerwiec, lipiec, profesora Rafała Chwedoruka, który powiedział, że coś się zmieniło w polskim społeczeństwie, że polscy wyborcy częściej głosują sympatiami czy antypatiami, a mniej zasobnością swojego portfela, że jakby to się trochę w polskim społeczeństwie rozdzieliło. Jest oczywiście grupa, dla której portfel jest bardzo istotny, ale jest znacznie większa grupa, czy powiększająca się grupa osób, które głosują czasami wbrew własnym interesom ekonomicznym.
Ja nie do końca się z tym zgodzę, bo i wcześniej było tak, że ludzie głosowali w związku z tożsamościami, no bo przecież tożsamością może być też wspólna niechęć, prawda? Mówiąc jeszcze bardziej dyplomatycznie. Ale myślę, że akurat w ostatnich wyborach mieliśmy do czynienia z wyraźnym zwiększeniem się roli, czy z silnym, z dużą rolą interesów i różnic wynikających chociażby z miejsca zamieszkania. Przecież wyraźniej niż wcześniej na przykład wyodrębnił się elektorat wielkomiejski. Prawda? Wcześniej ona był podzielony, w tej chwili wyraźnie się skupił wokół jednego z biegunów polskiej sceny politycznej, a z kolei ten elektorat Polski Powiatowej wokół tego drugiego bieguna. Także nie do końca bym się z tym zgodził, natomiast zgodziłbym się z tym, że rzeczywiście tożsamości są ważne. Tylko kiedyś te tożsamości były budowane wokół takich bardzo dużych wyborów, takich jak kwestia komunizmu, czy stosunku do komunizmu, jak kwestia roli religii, jak kwestia, no te dwie najważniejsze. No w tej chwili dziecko znaczenie mają tożsamości wiążące się również z identyfikacjami politycznymi, partyjnymi, bieżącymi.
Wróćmy do tego, co mówił Jarosław Kaczyński o tych przymiotach czy atrybutach, które musi mieć idealny kandydat PiS-u na prezydenta. Co powinien, jaki powinien być to kandydat? Czy jest miejsce na drugiego Andrzeja Dudę, czyli na mechanizm wystawienia polityka, no de facto z drugiego rzędu, który dzięki swoim umiejętnościom, także dzięki swojemu takiemu no powerowi, mówiąc z angielska, takiej swojej przebojowości będzie w stanie wygrać wybory prezydenckie, czy PiS nie ma takich?
No to jest w tej chwili, na pewno są tacy politycy w PiS-ie, którzy mogą być tak by dobrą odpowiedzią na kandydata Platformy. Tak samo i są tacy politycy Platformy, którzy mogą być dobrą odpowiedzią na kandydata PiS-u, bo to jest w jakimś sensie symetryczne. W tamtych wyborach było inaczej, bo było jasne, że Platforma będzie miała jednego kandydata, czy urzędującego prezydenta. Tym razem mamy przynajmniej trójkę poważnych i im bardziej bardziej ten najważniejszy zaprzecza, tym więcej eksperci mówią i komentatorzy, że pewnie będzie startować, prawda, zgodnie z tą starą anegdotą, że zdementowane informacje są najbardziej wiarygodne, prawda?
Donald Tusk będzie zatem kandydatem najprawdopodobniej, ale to jest, jak rozumiem, taki trochę pojedynek kowbojów, rewolwerowców.
Tak, kto pierwszy sięgnie, tak, tak. Tylko tu ważne jest tak naprawdę odwrotnie, kto sięgnie pierwszy, ten może przegrać tutaj akurat.
Tak jest, kto pierwszy wyłoży kartę, ten może się spodziewać lepszej riposty przeciwnika.
Dokładnie. Ale to jeszcze, to powiem panu jedną ważną rzecz, że to są takie czynniki, które też trzeba wziąć pod uwagę. Otóż inaczej będzie wyglądać kampania wyborcza prezydencka, jeśli na przykład sytuacja na Ukrainie, czy w związku z wojną, agresją rosyjską na Ukrainę się zacznie zmieniać w jakimś kierunku, prawda? W różnym kierunku to będzie różny wpływ miało. To po pierwsze. A po drugie, nie marketingowym, tylko takim fundamentalnym, geopolitycznym, będą miały też wyniki wyborów prezydenckich w USA. I one... To, kto będzie prezydentem, prawda, będzie miało wpływ na całą Europę, na cały świat, na całą Europę, na Unię Europejską, na Polskę, ale więc również na wybory prezydenckie.
A te będą wcześniej, oczywiście na początku listopada głosowanie i potem objęcie administracji już w nowym roku. Ostatnie pytanie, panie doktorze, o polską politykę. Czeka nas 29 sierpnia, czyli w czwartek, mówiąc bardziej przystępnym językiem, decyzja PKW. Ona dwa razy była już odwlekana, więc ja też nie dam sobie ręki uczuć, że na pewno PKW podejmie decyzję co do finansowania PiS-u już w czwartek. Może będzie kolejne odroczenie, aczkolwiek zapisane jest, że ta decyzja na analizę ma trwać około pół roku. Pół roku minęło 12 tygodni temu, więc trochę PKW już przeciąga ten limit, aczkolwiek to jest tylko taki, no nie jest to twardy zapis ustawowy, jest to pewne wskazanie, ile powinno trwać. Jeżeli PKW odbierze istotną część subwencji, czy najpierw refundacja, a potem subwencji PiS-owi, to będziemy mieli koniec tej partii i początek dużych zmian na polskiej prawicy.
Nie sądzę, ale to na pewno będzie miało wpływ na dalszy bieg wydarzeń. I to w dwóch wymiarach. Po pierwsze w wymiarze takim bieżącym, rywalizacji między PiS-em a obozem rządzącym, no bo oczywiście PiS będzie miał wtedy słabsze karty, choć też będzie mógł wtedy odwołać się bardziej do swoich zwolenników z prośbą o wsparcie i wtedy, rozumiem, oni będą mogli być gotowi. Przypomnę tę pierwszą manifestację PiS-u, najliczniejszą, tuż po uderzeniu w posłów tej formacji, prawda? Czyli to jest jakby po pierwsze. I rzeczywiście, no to wtedy będzie mogło mieć nawet i wpływ prawdopodobnie, jeśli te cięcia będą daleko posunięte, bo pamiętajmy, w tej chwili one mogą być bardzo różne, mogą być mniejsze, średnie, bardzo duże, prawda? To może mieć też wpływ na decyzję, czy są kandydata, no bo kandydat taki zupełnie nowy może, no jest, wymaga, prawda, wydania większej ilości środków na jego wypromowanie. I drugiej perspektywie, szerszej, to będzie oznaczało jakościową zmianę reguł gry, jeśli chodzi o rozliczanie się z partii z pieniędzy kampanijnych. Do tej pory obowiązywała procedura podchodząca do tego formalnie. No w tej chwili mamy taką, która próbuje nazywać się merytoryczną, ale która de facto jakby też wiąże się, i to chyba przede wszystkim, z kwestiami natury politycznych, sympatii tych, którzy uczestniczą w tym głosowaniu, no bo te procedury, które są nieakceptowane w odniesieniu do jednej formacji, były stosowane również przez te partie, które już dostały prawda, zgodę na to, że mogą pieniążki dostać. Więc to jest ważny moment, bo on zmienia po prostu reguły gry w ramach demokracji. I co ważne, on uderzyć może w główną partię opozycyjną, czy innymi słowy, no, będzie odkształcał, czy przesuwał, prawda, ciężar szal w ramach takiej rywalizacji pluralistycznej.
Czyli jeżeli obecna koalicja straci władzę, to następny rząd użyje tych samych mechanizmów, bo zawsze w Warszawie, gdzie ja akurat mieszkam, przebywam przed wyborami samorządowymi, dziwnym trafem była wielotygodniowa kampania i Rafał Trzaskowski był na każdym niemalże autobusie.
Zgadza się. Dlatego o tym mówię, ale na to rozwiązanie jest proste. Jeśli chcemy te reguły zmienić, to trzeba w tej chwili je w konsensie, w Sejmie zmienić i powinny zacząć obowiązywać od najbliższych wyborów. Wtedy rzeczywiście to można zrobić. Jeżeli to będzie wyglądało tak jak teraz, to będzie budziło bardzo, to będzie oznaczało, że po prostu mechanizm demokracji zostanie tak zredefiniowany, żeby rządzący mieli łatwiej, a opozycja trudniej.
Bo każda partia, która straci władzę, będzie jednocześnie tracić subwencję wówczas. Doktor Tomasz Żukowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie doktorze,
dziękuję,
za rozmowę. A my oczywiście nie kończymy Kuriera w samo południe. Zaraz część druga. Zajmiemy się trochę o tym, czym już pan doktor powiedział, czyli o relacji między obecną koalicją rządzącą a Kościołem. Wydaje się, że tutaj jest pewien pomysł na ugranie co nieco kapitału politycznego. Ale zanim następna rozmowa, to ja jedną z kilku moich wrażeń i wniosków po wakacyjnych, po urlopowych muszę przedstawić. Jeździłem po Polsce w terenach, gdzie niestety ciągle jeszcze nie można złapać w samochodzie radia wnet i uderzyła mnie jakość muzyki, która jest tam prezentowana. Nieraz musiałem jechać samochodem i ciągle zmieniać stację radiową, żeby udało się trafić na jakiś znośny przynajmniej kawałek muzyki, mówiąc kolokwialnie, czyli utwór muzyczny, mówiąc poprawną polszczyzną. I muszę powiedzieć, że to jest jednak niesamowity dar wolności w Radio Wnet, że nie ma żadnego algorytmu, nie ma żadnej playlisty z góry ustawionej, gdzie są piosenki chyba coraz częściej tworzone od A do Z przez sztuczną inteligencję, bo ich poziom i ich po prostu nierozpoznawalność jest uderzająca. Wszystkie jakby były od jednego odlewane od jednej formy, a w Radio Wnet także dzięki patronom jest wolność, żeby grać muzykę dobrą. I to też nas odróżnia od innych radiostacji, jak się przekonałem przez ostatnie 4 tygodnie. Oczywiście dla każdego dobra muzyka jest inna, ale ja kiedyś za dobrą muzykę i chyba dalej takie złożyłem zespół Komety, to zespół stołeczny, który często grywał to na juwenaliach, a to na innych tego typu imprezach. A jedną piosenkę poświęcił takiemu specyficznemu czasowi w życiu młodzieży, czy to licealnej, czy to nawet studenckiej, jakim jest końcówka sierpnia, kiedy wszyscy wracali do miasta i się spotykali po wakacjach.